Jest to taki warkocz spleciony z trzech kosmyków włosów. Jednym jest życie duchowe, drugim jest język i trzecim jest światło.
Czy któryś z tych elementów, o których pan powiedział, w warkoczu jest jaśniejszy, ważniejszy?
Można powiedzieć, że my żyjemy w czasach, które są nam właśnie podarowane już od lat 50. XX wieku, czyli takiego, można powiedzieć, ciemnego, egzystencjalnego materializmu. I jeżeli mówimy w ogóle o poezji współczesnej, to mówimy o tonach ciemnych w tej poezji. Jak powiedział Aleksander Watt, współczesnemu poecie nie pozostaje nic innego, jak nurkować w niedouświadomione głębie i z tej ciemności wyławiać jeszcze jaśniejące słowa, które swoje tarło odbywają w tych ciemnych nurtach. A ja idę trochę na przekór, to znaczy za dużo już jest ciemności, tonów dekadenckich, bardzo pesymistycznych, katastroficznych. One oczywiście wchodzą też do moich wierszy, bo to nie sposób. Ale generalnie będę mówił o tym, żebyśmy zawierzyli i zaufali na powrót światu. Oczywiście są takie teorie w literaturze, że to, co już jest rozświetlone poprzez język, nie warte jest uwagi, bo to, co żeśmy już wydobyli na zewnątrz i rozświetlili, to żeśmy niejako zobiektywizowali. I wszystko jest ciekawe dopiero, co się znajduje w złożach najciemniejszych. Zapiski do tego traktatu powstawały podczas jednej z najpiękniejszej jesieni w roku ubiegłym. Pamiętamy wrzesień z tamtego roku. To było jedno z najpiękniejszych świateł. Zresztą światło września jest moim światłem osobistym, ponieważ ja się urodziłem 1 września i można powiedzieć, że jest to światło moich urodzin i to jest mi wyjątkowo bliskie, że tak powiem, głaszczące światło. Ja myślę, że każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć, czy ma własne światło.
Odnajduje pan światło w języku, w naturze, czy jeszcze w czymś jest takie światło, w którym przegląda się poezja?
My tutaj jako istoty ziemskie możemy tylko podjąć światło odbite, ponieważ światło, które przypływa do nas do nieskończoności, odbija się na tym, co skończone. Ja myślę, że ten wątek podejmuje Brodski. Te dwa wątki zresztą podejmuję również ja w swoim traktacie o świetle. Światło jaśnie gość. Tak brzmi ten tytuł, czyli światło, które trzeba podejmować w naszych domach i w naszym wnętrzu. Skąd u mnie to doświadczenie światła? Moje doświadczenie światła bierze się po huraganie wierszy, które napisałem na przełomie lutego i marca w 2010 roku, kiedy to na 2 tygodnie porywał mnie jakiś cyklon, który przyszedł z rejonów dość tajemnych i nieodgadnionych. Ale pamiętam, co ten cyklon ze mnie zrobił. Znaczy w momencie, kiedy mnie wypluł, wszystkie przedmioty świeciły. Łącznie z czuprynami mojego syna, z sierścią moich zwierząt i z długimi włosami mojej żony. To było doświadczenie, nie boję się powiedzieć, omalże mistyczne.
Ten cyklon, o którym pan mówi, to jest takie rzeczywiście bardzo też realne zanurzenie tego świata duchowego? Jak to wygląda?
No to zdecydowane. Jak to Rilke mówił, świat duchowy, który nas zaczyna porywać, on się zaczyna od takiego momentu, że cała zewnętrzność nieruchomieje, a w tobie, w twoim wnętrzu, odzywa się małe poruszenie. I nie wolno nam przegapić tego małego poruszenia. Myślę, że jak pisałem te pieśni w tym 2010 roku, nie przegapiłem tego małego poruszenia, z którego wyruszała wielka lawina. To było doświadczenie pełni. Ja myślę, że to jest marzeniem każdego artystę, doświadczyć pełni, czyli absolutnego zharmonizowania się ze wszystkimi żywiołami świata, ze wszystkimi głosami świata, ze wszystkimi dźwiękami. Być jedną wielką jednoczesnością, przez którą uwalnia się dusza świata, tak bym to określił. Bardzo niepopularne słowo. Na przykład już tacy poeci bardzo współcześni, ci filozofowie w ogóle nie używają słowa dusza, używają na przykład świadomość.
Ale paradoksem jest również to, że my nie tylko nie widzimy świata, choć go fotografujemy, również pomyliliśmy się w pojmowaniu duszy. Ludziom wydaje się, że to ciało ma duszę, a jest zupełnie odwrotnie. To dusza ma ciało.
Ciało. Uderzyła pani w centrum, że tak powiem, mojej wrażliwości. Pamiętam w takim swoim tomiku Przepływ cieni. Mam właśnie o tym wiersz. Mniej więcej błądzę w takim gdzistym, puszczańskim lesie, bo jednak północ, na której jesteśmy, to jednak mgły. I mam takie poczucie, że to ja jestem w duszy, a nie dusza jest we mnie. I to ładnie powiedział jeden z moich ulubionych impresjonistów malarzy, że zadaniem malarstwa, równie dobrze mogę powiedzieć zadaniem poezji, nie jest przedstawiać świat. Jest wydobycie w obrazie duszy świata. Czyli właściwie ja mam też poczucie, że my się obracamy ciągle w jakimś wielkim, duchowym ciele, kompletnie niepoznawalnym. A sztuka, między innymi też sztuka poezji, sztuka zdobywa próg niepoznawalnego, ale zdobywa ten próg.
Na koniec pytanie, czy świat się u pana czasami kłóci, u poety ze sobą? To znaczy, widzi pan, że jednak to wszystko, co duchowe, jest ważniejsze, ale jednak na pierwszy plan wysuwa się proza życia.
Ależ oczywiście, ze względu na swą funkcję, którą pełnię, zresztą cieszę się, bo ja myślę, że to jest zdrowe, jak poeta ma zajęcia. Znam wielu poetów, którzy nie mają zajęć i to się kończy często, powiedziałbym, nawet trudnościami pewnymi, charakterologicznymi, psychicznymi. I te zajęcie pozwala mi nie zostać szaleńcem, to znaczy rozpoznawać rzeczywistość, a nie ciągle być w słowach, bo bycie w słowach grozi nam szaleństwem. A więc oddaje się, można powiedzieć, ortopraxis i oddaje się ars gubernandi, czyli sztuce zarządzania, można powiedzieć. To, co mówił Myśliwski do żony pewnego prozaika. Mówi, niech pani mu nie daje żadnych ulg. On ma posprzątać mieszkanie, on ma wynieść korze śmieciami, ma zrobić zakupy. Krótko mówiąc, ma pomóc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i to nas odżywia. Bo trzeba być pełnym, żeby o czymś pisać. Nie? Nawet jeżeli współcześni poeci piszą o pustce, to żeby pisać o tej pustce, to trzeba być pełnym. A co nas wypełnia? Tylko i wyłącznie rzeczywistość. Najciekawszym widokiem, można powiedzieć, mnie w praniu, to jest taki facet, który chodzi w drelichu, choć ma funkcję dyrektora, ale w nim się bywa, który najczęściej chodzi z wiaderkiem i z nożem i pielęgnuje trawnik, wydłubuje chwasty, podcina drzewka, ponieważ wielki poeta brytyjski Wystan Owden powiedział, że gdyby prowadził szkołę dla poetów, to jednym z zajęć byłoby ogrodnictwo.